4, 6, 8-rdzeniowe, tak samo jak w naszych laptopach. Mają pamięć operacyjną, też tych ramów mają kilka giga, pewnie za rok albo dwa będą miały kilkanaście. No i dysk, jakaś tam pamięć, albo w postaci karty pamięci, którą możemy sobie dołożyć, albo już taka pamięć wbudowana na stałe. No i już powiedzmy pamięć 250 giga, co kiedyś to było bardzo dużo jak dla komputera, już nie jest niczym dziwnym, tak? Więc 250 giga, jakbyśmy to, panie Marku, zobrazowali, ile to można jakichś danych wrzucić? Powiedzmy piosenek, MP3-ek.
Oj, to tak ciężko powiedzieć, zależy jaki to jest format, ale tak naprawdę myślę, że zabrakłoby nam kilku dni, żeby tego przesłuchać, a jeżeli przełożyć to na książki tekstowe, których, że tak powiem, mamy na tyle w postaci cyfrowej, że 256 giga, to i by życia zabrakło 10 osobom, żeby to przeczytać, przesłuchać, tak? Ja tutaj tak nie do końca się zgodzę, że możemy wszystko zrobić na smartfonie, bo to bardzo zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Bo w naszym takim życiu codziennym, tak, do sprawdzenia poczty, nawet do zrobienia zdjęcia, rozpoznania jego, napisania dokumentu, nie ma problemu, można sformatować. Ale jeżeli chcemy pracować i być aktywni zawodowo, dość często, żeby to było szybkie i wygodne, jednak ta klawiatura, to, że mamy specjalne oprogramowanie rozszerzone, bo zauważyliście czasem, może drodzy Państwo, że mamy wersję programu taką desktopową na komputerze albo na urządzenie mobilne i to urządzenie mobilne, ten program jest nieco okrojony. Więc to jest może trochę taka pieśń przyszłości, że będziemy rzeczywiście smartfona wpychać gdzieś do stacji dokującej, bo to idzie w tą stronę, i zamieniać w komputer. Ale na chwilę obecną tego laptopa nie odstawimy.
I jeszcze całkiem się go rzeczywiście chyba nie da, pod warunkiem, że to my chcemy produkować tą treść, prawda? Bo ja bym teraz chciał usłyszeć od Państwa, do czego tak naprawdę używacie na co dzień laptopa, a do czego używacie smartfona? Nie wiem, ktoś z Państwa może by chciał opowiedzieć, co tak naprawdę na tych swoich urządzeniach robi. Tak, przeciętnego dnia.
No ja cieszę się, że jest taki panel, bo właśnie już laptopa nie używam, nie wiem, od 2 lat. Wszystko robię na moim smartfonie, wszystko zdjęcia, czytam, słucham, gram i nagrywam coś tam i mi nie jest potrzebny do tego mój laptop i on jest zakurzony, więc ja się nie mogę zgodzić z tym, że mi lepiej jest używać właśnie mojej komórki, nie? Znaczy smartfona. I ja się pod tym podpisuję.
Ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć?
Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jest się tylko konsumentem treści, jakby jakiejkolwiek internetowej i tak dalej, to jak najbardziej smartfon wystarczy do tego, ale rzeczywiście, jeżeli chce się coś robić, że tak powiem, tworzyć dokument, cokolwiek innego, ja na przykład trochę programuję, no, game design mi się zajmuje i tak dalej, studiuję w tym kierunku, więc jakby no blaszak nie zastąpi w tym wypadku w żaden sposób smartfona, bo jakby grając sobie w gry można grać na smartfonie, ale już je robiąc nie da się tego zrobić. Więc jakby z kwestii takiej no, typowo informatycznej no nie da się tego zrobić na smartfonie, a nawet jeżeli się da, to jakby czas, który trzeba poświęcić temu jest o wiele dłuższy, no wydaje mi się nawet ze wszystkim. Łatwiej i szybciej jest odpalić peceta i sobie coś tam napisać dokument, niż klepać sobie na tej małej klawiaturce, prawda, w smartfonie. Więc jakby poza tym, że teoretycznie na smartfonie można wiele, ale jednak jest to o wiele wolniejsze według mnie, nawet jeżeli nie chodzi o podzespoły, a samo to, że trzeba więcej jakby zaangażować własnych chęci i tak dalej.
Sporo osób też w naszym środowisku pracuje jako tłumacze, prawda? I tutaj wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania, to też głównie właśnie system Apple'owy lub Windows i użycie odpowiednich programów, których jeszcze nie ma na urządzeniach mobilnych, to tak względem rozszerzenia, że to nie tylko kwestie informatyczne, żeby ktoś tak sobie z tym nie skojarzył, tak? Ja co do samej konsumpcji treści, to wydaje mi się, że w 90% to jest dotyczące urządzeń mobilnych, ale przecież w naszym środowisku są osoby, które aktywnie blogują, prowadzą kanały na YouTubie lub w różnych innych mediach społecznościowych i dzięki temu, że mamy rozwiązania asystujące, jest to możliwe, tak? Czy ktoś tutaj na sali zajmuje się czymś takim i może powiedzieć, tak, od jakiegoś czasu publikuję na blogu, na YouTubie i robię to na urządzeniu mobilnym i jest to dla mnie dużo wygodniejsze. Jeżeli nie ma, to przynajmniej jest jedna osoba, jestem ja, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli pewne rzeczy chciałoby się zmontować, wyciąć, tak na szybko, nagrać, choćby i opublikować, na PC-cie znacznie dłużej to schodzi, tak? Tak samo konsumpcja pewnych treści, zanim gdzieś się doklikamy przez stronę, to jednak w aplikacji jest dużo szybciej. Więc ktoś chciałby powiedzieć o takich swoich blogowych, wideoblogowych.
Zapraszam, ręka do góry, jakby ktoś chciał, to podejdę.
Dobra, czyli państwo raczej są tymi konsumentami tych treści, które ktoś udostępnia. Ja bym się chciał też dołączyć do tego właśnie takiego nurtu, też troszeczkę. Ja się z panem, który mówił właśnie o tej produkcji właśnie jakiejś informatycznej lub jakichś bardziej zaawansowanych dokumentach, oczywiście się zupełnie zgadzamy. Tutaj nic nie zastąpi nam takiej porządnej klawiatury, nawet może takiej jak od stacjonarnego komputera. Ona jest najwygodniejsza.
Najlepsza i mechaniczna najlepsza.
No właśnie, także tutaj nie ma tak jakby wątpliwości. Jeżeli my jesteśmy producentami jakiejś, producentami w cudzysłowie, oczywiście nie chodzi o to, że my produkujemy i sprzedajemy, ale jeżeli my pracujemy na co dzień, produkując dużo tekstu, dużo jakiejś treści, jesteśmy grafikami, zajmujemy się, powiedzmy, obsługą jakiegoś sklepu, jakiegoś tak jakby strony internetowej od tyłu, od CMS-a, od tego miejsca, gdzie my musimy uzupełniać tą treść w jakiś taki sposób profesjonalny. Nie ma wątpliwości, że taki komputer w postaci czy laptopa, czy stacjonarnej, on będzie dla nas wygodniejszy. Nie wyobrażam sobie obsługi jakiegoś porządnego programu księgowego, powiedzmy Symfonii, na komputerze. No tutaj wyraźnie tak jakby te gabaryty tych urządzeń będą gabaryty i wygoda, ergonomia. To nie jest tak, że się nie da, ale chodzi o tą ergonomię pracy. Chodzi o to, żebyśmy daną czynność wykonywali możliwie najszybciej, bo nasz pracodawca czy my sami, nam zależy na czasie. Każdy z nas się zawsze spieszy i każdy chce zrobić tą czynność jak najszybciej, żeby mieć czas na coś następnego, na przykład na posłuchanie audiobooka, którego już raczej będziemy słuchać właśnie ze smartfona. Ale powiem państwu, kiedyś zdarzyło mi się napisać jakiś artykuł. No miało to 7 tysięcy znaków. 7 tysięcy znaków to jest chyba, jak pamiętam, między 3 a 4 strony A4. I powiem państwu, że ja ani literki nie postawiłem na komputerze. Mało tego, 90% tego tekstu albo 95% tego tekstu ja po prostu podyktowałem do iPhone'a. Czyli mówiłem do iPhone'a, iPhone mi to bardzo pięknie zamienił na taki tekst drukowany. To jest o tyle fajnie, że właśnie w tych aplowskich rozwiązaniach i tutaj, czy to będzie komputer, czy to będzie właśnie już smartfon, bardzo dobrze działa ten mechanizm przetwarzania mowy na tekst. Myślę, że państwo, którzy używacie tych telefonów na co dzień, też z tego korzystacie i nie jest to żadna nowość, ale tak jakby trzeba mieć świadomość tego, jak mocno my możemy to wykorzystać i trzeba te rozwiązania eksploatować w miarę ich możliwości, bo jest to też wygodne. Co ważne przy takim dyktowaniu tekstu, my dyktując ten tekst będziemy zadowoleni z tego dyktowania do momentu, kiedy nie zaczniemy używać dziwnych wyrazów. Dziwnych w sensie jakichś takich naszych skrótowców, niepoprawnych słów czy niepoprawnych zwrotów w danym języku, bo oczywiście tych języków, dyktowania tych języków jest bardzo wiele i możemy to robić i po polsku, i po angielsku, i po francusku, i po niemiecku. i w jakich jeszcze tam sobie językach wymyślimy, praktycznie chyba w większości, które jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Więc tutaj też myślę, że dla niektórych osób, które nie są też tak zaawansowanymi użytkownikami, a chciałyby na przykład podyktować krótką treść. To jest bardzo krótką treść w postaci, nie wiem, SMS-a czy odpowiedzi na krótkiego maila. Myślę, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo wygodne.
Ja myślę, że jeszcze tutaj tak, właśnie kiedy usłyszałem o tym dyktowaniu głosowym i wracając do wątku porównania samego, to opowiem takie swoje pewne przemyślenia po iluś przeprowadzonych szkoleniach z osobami bardzo początkującymi, które szkoliły się zarówno z podstaw komputera, jak i smartfona. I po przeprowadzonych x godzinach zajęć równolegle z podstaw obsługi Windowsa czy też Maca albo urządzeń mobilnych, to te osoby, które zaczynały praktycznie od zera albo od bardzo niskiego pułapu, wiele rzeczy były w stanie zrobić na urządzeniu mobilnym. Kiedy im nie szło właśnie dyktowanie, to zawsze zostaje jeszcze klawiaturka sprzętowa. Pamiętam, że trudno czasem wytłumaczyć komuś, jak zocerować dokument z użyciem skanera i komputera.
Zocerować, czyli tak przetworzyć to, co mamy na kartce, przetworzyć na taką formę, którą już albo usłyszymy, albo będziemy mieli taką w dokumencie, którym możemy poprawić, tak? Czyli zedytować.
I to wymaga, przepraszam za tutaj moje skrótowce. Dobrze, więc to wymaga iluś kroków, kiedy używamy skanera, Windowsa. Oczywiście są programy, które to i rozwiązania umożliwiają poprzez przyciśnięcie dwóch, trzech przycisków, na przykład urządzenia lektorskie, ale względem kosztu i łatwości, tak, i szybkości dostępu do tego. Odpalamy program, kierujemy kamerkę, robimy zdjęcie i odczytuje. Sama obsługa poczty, jeżeli skonfigurujemy takiej osobie w urządzeniu mobilnym, osoby dużo, dużo czasu muszą poświęcić początkujące, żeby zedytować na komputerze, obsłużyć program pocztowy. A tu bardzo często jest tak, wchodzą w maila do temat, dyktują treść, na ekranie dotykowym szukają przycisku wyślij albo proszą asystenta o wysłanie i to leci. Tak? Inna sprawa jest tego typu, że kolejny atut nie tylko dla osób początkujących, ale dla nas wszystkich, to jest możliwość podłączenia różnego rodzaju innych urządzeń do naszych smartfonów. Do komputera również podłączamy drukarki i inne akcesoria, ale ja tutaj chciałem powiedzieć o łatwości i dostępności użycia wszystkiego tego, co może komunikować się z naszym telefonem i może być dla nas przydatne.
No tak? Właśnie, jeszcze wróćmy może do kwestii OCR. To jest takie optyczne rozpoznawanie treści, optyczne rozpoznawanie znaków. Jak Państwu się wydaje, może przypuszczam, że część z Państwa używa takiego programu. Jak Państwu się wydaje, ile kroków trzeba zrobić, żeby właśnie używając z komputera, żeby przetworzyć taką kartkę wydrukowaną, powiedzmy, niech to będzie nasza agenda dzisiejszego spotkania, żeby przetworzyć ją na taką formę, żebyśmy się dowiedzieli, co na tej kartce jest. Chce ktoś z Państwa opowiedzieć, jak robi to na komputerze, czy ja mam tutaj Państwo? Jest ktoś? Nie. Dobrze, to proszę Państwa, to jest tak, włączamy nasz komputerek, on się włącza albo bardzo szybko, czyli w tam 15 sekund, albo jak mamy troszkę starszy komputerek z takim dyskiem zwykłym, no to powiedzmy 30 sekund, jak on już popracował sobie 3 lata, to pewnie i z 1,5 minuty, więc herbatkę zdążymy zrobić. Jak już tą herbatkę zrobiliśmy, komputerek sobie zaczął działać, Windows zagrał melodyjkę, odpalamy sobie program FineReader. Najczęściej takiego programu używamy do przetwarzania właśnie tego obrazu ze skanera na jakąś tam następną wersję. No i cóż, jak już odpaliliśmy sobie ten program, tam najczęściej mamy skonfigurowany już nasz skaner, odnajdujemy ikonkę skanuj i wyślij do Word, czyli następne kliknięcie. Gdzieś tam oczywiście na pulpicie pewnie mamy skrót, no bo robimy to często, więc nie musimy w menu szukać. Odpalamy sobie ten skrót, no program nam się włącza, my kładziemy kartkę na skaner i musimy teraz poczekać chwileczkę, tam ten skaner przejedzie, albo szybciej, albo wolniej. Przejedzie teraz tam komputer, wyświetli nam komunikat, czy chcemy to na pewno wysłać do tego Worda. Dobrze mówię? Dobrze, tak mi się wydaje. No i ten Word nam się odpala i mamy już tą formę taką edytowalną, taką, którą program do odczytu ekranu jest w stanie nam przeczytać. No tak, minus tej operacji jest taki, że tego komputera na pewno ze sobą nie zabierzemy tutaj i tego skanera nie, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nosił ze sobą skaner i laptopa i używał tego do właśnie do takiej czynności, na przykład jak dowiedzenie się, o której będzie następny panel.
Dobrze, ale jeżeli na przykład idzie sobie do biblioteki i bierze ten skaner i laptopa, to po to, żeby zeskanować całą książkę, bo musimy się rozłożyć, musimy przejść ileś kroków, ale potem możemy lecieć strona po stronie.
Tak, i to będzie już praca taka naprawdę porządna praca, bo my chcemy mieć tą całą książkę, tak?
Dokładnie.
I tutaj właśnie o to chodzi, że to narzędzie jest może trochę trudniejsze w obsłudze, ten komputer ze skanerem, ale w momencie, kiedy my chcemy zadziałać profesjonalnie, on się rzeczywiście sprawdzi. No poza tym można się spodziewać, że jakość skanowania tej książki będzie lepsza niż jakość skanowania tej książki z aparatu fotograficznego. Prawdopodobnie będzie mniej błędów, ale teraz wracając do naszego smartfona. Jeżeli my chcemy tą agendę przeczytać, to wystarczy odblokować ekran, włączyć program na przykład Seeing AI, który nie kosztuje nas nic i tylko skierować aparat w stronę tej kartki. Trwa to, myślę, 10 razy szybciej, aczkolwiek na pewno mniej dokładnie.
No i są też takie sytuacje, w których nie włożymy czegoś do skanera, bo chcemy przeczytać zawartość...
Butelkę,
chciałem powiedzieć inny przykład, ale butelka też jest dobrym przykładem i to czyta. Zawartość ekranu, bo komputer nam przestał mówić, niby się uruchamia, ale wszystko milczy. Stosujemy swoje sztuczki, restartujemy oprogramowanie udźwiękawiające i nic.
Jeszcze właśnie to jest, tutaj nasunęła mi się pewna myśl, do czego my nie wykorzystujemy telefonów. Właśnie ten problem taki, że coś się stało i my nie wiemy, co się stało. W naszych smartfonach mamy taką funkcję wideokonferencji. Albo można to zrealizować i po prostu zadzwonić sobie na to połączenie wideo do kogoś znajomego. No i po prostu dzwonimy do kolegi, mówimy, weź popatrz na swój tam ekran i zobacz, co mi się tu dzieje, na przykład na tym komputerze, który się zawiesił i nie chce działać. Albo możemy też zadzwonić i poprosić, słuchaj, no oczywiście przykład niewidomego, który mieszka sam, no muszę iść na imprezę, chciałem się jakoś ubrać tak przyzwoicie, weź mi powiedz, ta koszula, którą mam tu w ręku, to jaki ona ma kolor? Ona będzie pasowała do tej marynarki, czy nie będzie? No i ten ktoś po drugiej stronie nam to opowie. Następna rzecz, no gdzieś tam sobie idziemy, no, też kwestia właśnie takiego człowieka, który no powiedzmy jest zrehabilitowany, sam się porusza, no ale tak się stało, że gdzieś tam się zagadał na jakimś placu z kimś i stracił orientację, w którą stronę ma iść. Więc taką wideokonferencję można sobie odpalić i poprosić kogoś, żeby nas wykierował w odpowiednią stronę, tak? Bo no te nasze smartfony dzisiejsze mają te kamery tak dobre, że one właściwie widzą nie gorzej niż średnie oko ludzkie, a może na pewno lepiej niż średnie oko na tej sali, a już 100 razy lepiej niż moje oko. Więc tutaj myślę, że warto tą możliwość wykorzystywać i ja widzę, że to jest taki element tych naszych smartfonów, który jeszcze nie jest na tyle wykorzystywany, na ile by mógł.
Bo właśnie chodzi o to, że te czasem najprostsze zastosowania są zbyt banalne i czy Państwo właśnie korzystacie z aplikacji takich jak Be My Eyes lub po prostu z WhatsAppa lub Messengera, żeby ktoś Państwu pomógł. Tak,
akurat. Czy jest ktoś na sali, kto korzysta? Proszę rękę do góry. Jest kilka osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak, 1/3, 1/4 serca.
Właśnie o to chodzi, że czasami te rozwiązania, ogólnie każde urządzenie, które dzisiaj kupujemy, czy to będzie smartfon, czy to będzie, nie wiem, piekarnik w domu, one mają bardzo dużą ilość funkcji. I też chodzi o to, są tak jak dwa czynniki, na które musimy zwrócić uwagę. Czy te funkcje są ergonomiczne do wykorzystania, i czy my tak naprawdę wiemy, co my możemy tym urządzeniem zrobić? Bo czasami można właśnie jakieś rozwiązanie wykorzystać do zupełnie innego celu, niż ono zostało zaprojektowane. No tak naprawdę przecież ta wideokonferencja, ona raczej została zaprojektowana do takich celów towarzyskich, a my możemy to wykorzystać właśnie w zupełnie innym nam potrzebnym celu. Ja bym jeszcze chciał zapytać tak naprawdę, kto z Państwa, jeszcze zaraz przejdziemy do tego podłączania tych urządzeń, bo...
A tutaj powiedzieliśmy o jednym ważnym urządzeniu peryferyjnym, o kamerze. Tutaj bardzo dobrze zacząłeś cały wątek.
Kamerę możemy podłączyć też do naszego komputera i sobie z niego rozmawiać, ale myślę, że na dzisiaj na przykład nasz Skype, który... nie wiem, 10-15 lat temu był takim wiodącym komunikatorem. On już się tak się przeniósł do naszych smartfonów, że chyba mało kto myśli o takiej formie komunikacji właśnie wideo gdzieś tam na komputerze, a raczej właśnie to rozwiązanie przeniosło się do smartfonów. Chyba, że jeszcze jakieś mamy zastosowanie kamery?
Tutaj jeszcze mówimy... i zastosowujemy do rozpoznawania banknotów, tak, i są odpowiednie aplikacje. Możemy próbować rozpoznawać kolory. Ja podkreślam zawsze, że próbować rozpoznawać kolory, dlatego że model rozpoznawania kolorów z obrazu nie jest taki doskonały i wciąż mają zastosowanie specjalistyczne urządzenia, które działają na zasadzie lasera. I tutaj mamy większą gamę kolorów, chociaż jestem facetem, więc może ta podstawowa gama to mi jest wystarczająca. I taka bardzo banalna funkcjonalność, czy mamy zapalone, czy zgaszone światło. I ten efekt, kiedy po dwóch dniach stukają sąsiedzi, którzy mówią, dlaczego się u pana dwa dni światło świeci, czy wszystko w porządku. Nie ma takiej możliwości, kiedy upewnimy się, że goście, którzy byli u mnie, prawda, jednak po sobie zgasili światło albo trzeba po nich zgasić. To takie zastosowania, trzy właśnie dodatkowe, rozpoznawanie kolorów, które nie jest doskonałe, ale jakoś tam daje sobie radę, rozpoznawanie banknotów, mamy różnego rodzaju oznaczenia dotykowe, to zależy, że tak powiem, od stopnia zużycia tych banknotów, czy jesteśmy to w stanie wydotykać i warto kamerą, że tak powiem. No i trzecie zastosowanie, rozpoznawanie właśnie zapalonego lub zgaszonego światła. Rozwiązań troszeczkę jest, tak, ja wykorzystuję akurat Seeing Assistant Home, cały pakiet ma te rzeczy, o których mówiłem, poza rozpoznawaniem banknotów. Co do rozpoznawania banknotów, troszeczkę tego jest. Może z Państwa ktoś by chciał powiedzieć. Ja wykorzystuję ciekawą aplikację, o której tutaj moderujący panel nie powiedzieli. Ona przydaje się właśnie przy zastosowaniu kamery do tego, co robię i sobie tym pomagam.
No właśnie, bo Państwo przecież macie smartfony. Myślę, że prawie też... wszyscy mają w kieszeni albo gdzieś tam w plecaku, bo chyba, że bo czasem już te smartfony urosły do takich rozmiarów, że się do średniej kieszeni nie mieszczą. Może byście Państwo chcieli się podzielić właśnie, może jakąś macie Państwo nową aplikację, a może uważacie, że któraś z aplikacji jest taka szczególnie ważna, którą byście chcieli polecić. Śmiało proszę się nie bać.
Trzeba się dzielić wiedzą, bo to, że ona dla nas zostaje i my wykorzystujemy, to fajnie. Tylko jak coś idzie szerzej w świat, to robimy też...
Proszę Państwa, i tu już ktoś chce, tak?
Proszę Pana, ja chciałem się dowiedzieć, mam koleżankę, która ma piec indukcyjny i to jest wszystko dotykowe. Jak ona go ma obsłużyć po prostu? Nic nie mówi tam. Chodzi o taki zwykły piec, który jest nie grzeje, to jest zimny. I teraz trzeba włączyć tam te poszczególne, no i amice nie wiedzą, jak to obsłużyć, jak ten piec po prostu, żeby on działał i żeby wiedział, gdzie ma nacisk, a nie po prostu tam wszystko jest dotykowe.
Dobrze, no. Ja postaram się panu odpowiedzieć nie bezpośrednio, bo na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak to w ogóle, jak powiązać pana pytanie z kwestią smartfonów? Otóż, czy jeszcze tylko pytanie, czy to jest piec, czy chodzi panu o płytę indukcyjną?
Płyta indukcyjna.
To powiem panu, że ja nie widzę, znaczy nie spotkałem się z urządzeniem w postaci płyty indukcyjnej, którą moglibyśmy obsłużyć smartfonem. O ile wiele urządzeń możemy powiązać ze smartfonami, pralkę, lodówkę, bramę garażową, drukarkę, skaner jakiś zewnętrzny.
Są też urządzenia do gotowania, przy czym takie urządzenie jak iPod to taki garnek, tak opisowo, który można przygotowywać różnego rodzaju rzeczy i zarządzać nim poprzez aplikację, łącząc się przez Bluetooth. Przy czym to troszeczkę działa jak taki szybkowar, w którym można sporo rzeczy zrobić, jednak nie jest to płyta indukcyjna. I cóż.
Tak naprawdę mi się wydaje, że na razie mam tak jakby smutną wiadomość. Moim zdaniem taka płyta indukcyjna jest na razie nie do użycia razem ze smartfonem.
Chyba, że ktoś.
Jeżeli chodzi o piec,
tutaj, jeżeli chodzi o konkretne urządzenia, tak. Takie urządzenie, żeby dało się sterować smartfonem, ono po prostu musi być wyposażone w taki mechanizm, który pozwoli na komunikację z tym smartfonem. Więc jeżeli to urządzenie samo w sobie nie ma, powiedzmy, modułu Wi-Fi, takiego, który pozwoli nam na podłączenie do sieci, i projektant nie zaprojektował w tym urządzeniu takiego właśnie elektronicznego modułu, który będzie się łączył dalej, czy z siecią, czy poprzez Bluetooth bezpośrednio z telefonem, no niestety to urządzenie dla internetu jest martwe. Ono nie ma wtedy szans połączyć się gdzieś tam z internetem, czy właśnie innym jakimś systemem, z naszym smartfonem, i my poprzez smartfon nie będziemy w stanie tego urządzenia obsłużyć. Wracając jeszcze do samej płyty, niestety one są najczęściej w postaci zwykłej szklanej tafli i ja tam dobrego rozwiązania nie widzę w większości przypadków na to, żeby człowiek niewidomy albo bardzo słabowidzący mógł to obsługiwać. Ewentualnie przed zakupem wiem, że były takie modele płyt indukcyjnych z fizycznymi przyciskami.
Są takie na rynku i na różnego rodzaju grupach dyskusyjnych w internecie, które funkcjonują. Czasem pojawiają się takie pytania i są konkretne odpowiedzi dotyczące modeli, więc coś takiego można dostać. Więc w ogóle przed zakupem należy sobie pomyśleć tak, zanim płyta dotykowa, indukcyjna, tak, to czy może jest taka, którą można obsłużyć manualnie za pośrednictwem pokręteł? Myślę, że też takich łączących się ze smartfonami będzie się pojawiało coraz więcej, przy czym na chwilę obecną mówimy o urządzeniach trochę drobniejszych, jak choćby ekspresy do kawy, ale jeszcze, że tak powiem, płyty indukcyjnej nie widziałem.
Ogólnie takie pojęcie podłączania tych wszystkich urządzeń do sieci, można to nazwać takim internetem rzeczy. I to rzeczywiście wydaje się, że to będzie przyszłość naszego funkcjonowania, że my tak naprawdę będziemy sterowali wszystkim poprzez te smartfony. Na dzisiaj w takim, powiedzmy, domowym użytku możemy kupić sobie niech to będzie jakiś telewizor. Każdy z nas ma jeszcze telewizor, albo większość z nas ma. I ten telewizor też w mniejszym lub większym stopniu da się sterować smartfonem. Może to być jakiś amplituner do kina domowego. On też będzie mógł być sterowany właśnie smartfonem. My będziemy mogli sobie na telefonie włączyć jakąś piosenkę, a ona poleci nam przez te duże głośniki. Jeżeli ktoś będzie takim troszeczkę bardziej zafascynowanym człowiekiem i zechce na przykład sobie sterować oświetleniem, to też można zorganizować. Albo zbudować sobie w ogóle taki smart dom z jakimś centrum sterowania, albo po prostu można sobie zakupić poszczególne żarówki, które będą się łączyły z naszym smartfonem poprzez jakąś naszą sieć, albo nawet tylko przez Bluetooth. Można na przykład podłączyć do smartfona sterownik od nasze pokrętło od kaloryfera, czyli jak mieszkamy w bloku i zawsze mamy dostarczane ciepło, to właściwie możemy sobie zamontować na tym grzejniku taką gałkę i ta gałka z podłączeniem do naszej sieci albo do smartfona będzie mogła być sterowana nawet gdzieś tam z zewnątrz. W momencie, kiedy na przykład wyjeżdżamy, sobie to ogrzewanie zmniejszamy, a jak nam się rano przypomniało, że za 4 godziny będziemy w domu, my możemy sobie już ustawić tam na 25 stopni, na ciepełko, żeby się zrobiło w domu fajnie, jak już będziemy. Tych urządzeń jest cała masa jeszcze innych i właściwie...
Ja też tak powiem, że to nie są jakieś kosmiczne pieniążki, tak? Bo gdzieś tam trochę taki funkcjonuje mit o smart domu, że jest to związane z dużymi kosztami, ale tak naprawdę kupując sprzęty, które są dostępne na rynku, zaczynając od takich żarówek, które można dostać w granicach 30-50 zł, termostat jest to w granicy kilkuset, więc jeżeli coś ma być dla nas użyteczne i przydatne, to zazwyczaj nie wiąże się to z wielkimi kosztami, a co do tych takich rozrywkowych urządzeń, zazwyczaj one mają już w sobie wbudowaną tą funkcjonalność i nie musimy kupować telewizora, który kosztuje 1000 zł więcej, żeby móc go obsłużyć z pozycji smartfona. Ja to bardzo wykorzystuję podczas...
Właśnie, dlaczego my wykorzystujemy takie rozwiązanie?
Bo jest bardzo wygodne.
Mamy pytanie z sali.
Dobrze, to spróbujemy odpowiedzieć.
Dzień dobry, ja chciałem się tylko podzielić, z czego też sam korzystam i co uważam, że jestem osobą słabowidzącą. Przez smartfona przesteruję, kupiłem jakiś czas temu, no już z pół roku na pewno, a może nawet koło roku, robota sprzątającego i to też steruję z poziomu telefonu i jest to urządzenie...
A jaki robot?
Roboroka, to jest tam zaprojektowany przez Xiaomi. Wcale nie trzeba wydawać 5000 na...
No właśnie, taka konkurencja.
Na iRobota, tak. No. Naprawdę sprawuje się to bardzo dobrze. Można sobie pomieszczenia, jeżeli odpowiednio się meble poustawia, to naprawdę większość przestrzeni nam posprząta, tak. I w przypadku osób z problemami wzrokowymi, myślę, że to jest bardzo dobra opcja, żeby też jakoś specjalnie się nie narobić, a mieć w miarę ogarnięte mieszkanie, dom. Tak.
I... Myślę, że to jest następne urządzenie dla panów, bo taki robot na pewno posprząta lepiej niż przeciętny facet.
Wiadomo, że coś tam zawsze zostaje, tak, jeszcze do sprzątnięcia, ale jeżeli mamy już 80 czy 90% sprzątnięty i wiemy, gdzie on nie dociera, bo dokładnie możemy sobie nawet właśnie na smartfonie z jakąś lupą widzimy, gdzie jest posprzątane, a gdzie on nie dotarł, bo nie mógł, to wtedy możemy tylko sobie ogarnąć ten teren, który jakiś w rogach czy coś i naprawdę jest bardzo przydatne urządzenie.
Ja powiem Państwu, że ja trochę też jestem taki gadżeciarz.
Ty jesteś, ja też. Ja zresztą jak usłyszałem o Xiaomi, to tutaj już moja lista urządzeń w głowie mi się zaświeciła, które mam w domu i ja z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku to powiem tak, że fajnie, że ta aplikacja trochę jest niedostępna, ale w większości rzeczy można zrobić. I w moim życiu przewinęła się i opaska inteligentna, mam wagę, kamera akurat to nie do moich zastosowań do końca, ale też jest posiadana. Posiadam też router, który zarządzam z...
No, ja również NASA na przykład, serwer NAS do zarządzania centrum.
No i jeszcze w dodatku też są żarówki Xiaomi u mnie w domu, więc jakbym tak naliczył, tych rzeczy jest około 15.
Ale poszła reklama.
Ale nie chcę reklamować, że tak powiem, konkretnych marek, bo też mamy różnego rodzaju i wagi, i ciśnieniomierze, które są dostępnymi aplikacjami z talkbackiem albo voice-overem.
No właśnie, ja do tego chciałem w poprzednim pytaniu nawiązać. Dlaczego my używamy tych różnych rozwiązań na smartfonach?
Znaczy ja jeszcze tylko słówko właśnie o aplikacjach. No, można powiedzieć, że w większości no to przydają się te najbardziej te standardowe do nawigacji. Tak? No, z tego korzystam na co dzień i w zasadzie no to jest jedna z najważniejszych funkcjonalności smartfona obecnie, jak sam się poruszam po mieście.
Na następnym panelu porozmawiamy szerzej o nawigacjach.
A z tych jeszcze właśnie Sing AI z aplikacji, no to jeszcze na razie jest to słabo rozwinięte, ale tak eksperymentalnie to rozpoznawanie twarzy też się wydaje całkiem przydatną funkcją, że nam można ocenić na przykład właśnie mniej więcej chociaż w jakim kto jest wieku czy coś i to też no nawet całkiem sprawnie działa, tak? Ja jak kilka razy sobie miałem okazję przetestować.
A czy ktoś z Państwa korzysta z aplikacji TapTapSee?
Dziękuję.
Jeszcze tutaj pan.
Ja tu chciałem dwa słowa powiedzieć, że do robot jest okej, ale do robota się nie można przytulić, a tu jest problem, nie? No, to lepiej z przyjaciółką posprzątać razem, a potem się przytulić.
No. Albo w ogóle tylko się przytulać z przyjaciółką, a robot niech sprząta.
Tak.
Tutaj jeszcze pan chciał powiedzieć o piecu, tak?
No akurat tak się składa, że mam piec centralnego ogrzewania, z którego mogę teraz w tym momencie w domu sobie zapalić. Do sterowania piecem centralnego.
Dokładnie o tych rozwiązaniach mówiliśmy, ale to już był piec, który taką możliwość dostał od producenta.
Tak.
Więc oczywiście, że są te rozwiązania, prawdopodobnie piec na gaz, tak?
Nie, to jest piec węglowy.
Węglowy, z podajnikiem.
Który jest
tak?
Ma sterownik z opcją Wi-Fi po prostu, a aplikacja steruje nim teraz w tej chwili. Jest wyłączony na przykład... Będzie zima, no to załączę, żeby żona nie zmarzła, bo jestem w Warszawie.
I to są właśnie takie plusy.
Bardzo
że
fajna rzecz.
Bardzo fajna rzecz. My możemy też podłączyć właśnie kamerę i to wcale nie, to wcale nie jest takie nam niepotrzebne, bo nawet jeżeli nie my bezpośrednio, to ktoś widzący może sprawdzić, co tam u nas w domu się dzieje, a my możemy być 4000 kilometrów dalej. Ewentualnie, jeżeli kamera ta w domu zostawiona na przykład wykryje ruch, my też dostaniemy powiadomienie na smartfon. A jeżeli ten ruch zostanie wykryty, a my będziemy wiedzieli, że tam na pewno nikt nie powinien chodzić, no wtedy trzeba było kogoś zaalarmować na miejscu. Czy jeszcze Państwo chcecie się z nami podzielić tutaj swoimi jakimiś fajnymi aplikacjami, spostrzeżeniami?
No ja tak troszeczkę wspomniałem gdzieś tam o pasce, ale tak naprawdę tu szerzej, powiedzmy w kontekście właśnie tego, że dbamy o nasze zdrowie, i warto o nie dbać w każdym wieku dzięki urządzeniom peryferyjnym takim jak wagi, które łączą się na Bluetooth do ważenia naszych produktów lub nas samych, tak? I to są wagi, które też obliczają różnego rodzaju skład naszego ciała, jaką mamy zawartość wody, mięśni, tłuszczyku. Możemy kontrolować, w jakim jesteśmy stanie zdrowia. Możemy zakupić i posiadać niekoniecznie mówiący ciśnieniomierz, no bo jeżeli już posiadamy urządzenie mobilne, możemy kupić sobie taki łączący się przez Bluetooth. Są dostępne w sklepach specjalistycznych, ale dość często pojawiają się w różnego rodzaju marketach. To jest ważne, bo tak, jeżeli mamy mówiący, to co się dzieje? Usłyszymy to i musimy gdzieś zapisywać, nie możemy z tego robić statystyki. A jeżeli zmierzymy, to już w smartfonie zostaje. I na przykład mierząc 3 razy dziennie, bo borykamy się z nadciśnieniem, po miesiącu możemy sobie zrobić zestawienie, średnie tętno, średnie ciśnienie. Nie musimy zapisywać gdzieś tego do Excela albo sobie w głowie obliczać średnie. Bo komu
albo na kartce,
chciało?
Bo też długopisem ciężko nam jest pisać.
Dokładnie. Te zastosowania... Tak, też na forach widzę, co ludzie czasem się przepychają, czy smartwatch jest potrzebny, czy opaska.
To... Mamy tutaj pytanie?
Przepraszam bardzo, a jak to jest z pasem Bluetooth takim sportowym?
Takim sportowym, który zakłada się na klatkę piersiową, tak?
Ale nie te Xiaomi czy inne firmy, tylko na przykład za około takie 100 zł takie te paski. Bo widziałam gdzieś chyba w PC Formacie był opis tego urządzenia.
Ja osobiście żadnego nie testowałem z tych, które są Ale mówimy takim na klatkę czy na rękę?
Na, nie, no, na biodro chyba się to zakłada, z tego co mi wiadomo.
To tak, to tych, których, o których pani mówi, nie widziałem, nie testowałem z voice-overem, ale wiem, że są takie, które są obsługiwalne z voice-overem albo talkbackiem. Są to modele, które są sprzedawane przez firmę ze Stanów Zjednoczonych. No a co do sprawdzenia samej użyteczności, czy to by było obsługiwalne przez osobę słabowidzącą albo niewidomą, trzeba albo skontaktować się z producentem, albo zakupić na przykład drogą internetową, przetestować, no jeżeli nie byłoby to obsługiwalne, no to dokonać zwrotu, do czego się ma prawo, tak? Tutaj akurat wiele urządzeń, które, o których nie pomyślą producenci, że robimy specjalnie dla niewidomych, na przykład waga kuchenna, tak? Zostają odkryte przez użytkowników właśnie w ten sposób, że idą do marketu lub zamawiają przez internet, testują i ten nawet producent nie wie, że to osoba zupełnie niewidoma używa.
Że jest no, to dostępne dla programów czytających, bądź ta grafika w tej aplikacji jest tak zrobiona, że i słabowidzący też są w stanie, na przykład powiększając sobie obraz albo odpowiednio ustawiając kontrast, że są w stanie po prostu to obsłużyć.
No i trzeba pytać, może ktoś z państwa tu na sali korzysta z tego takiego pasa i mógłby powiedzieć o konkretnym jakby modelu.
Mógłby powiedzieć, gdybyśmy mieli jeszcze czas. Czas niestety biegnie nieubłaganie. Ostatnie pytanie.
A propos karty pamięci do smartfona. Tak się akurat zdarzyło, że wczoraj zauważyłam, że prawdopodobnie mam uszkodzoną i straciłam mnóstwo zdjęć. Czy jest to możliwe do odzyskania, czy nic się z tym już nie da zrobić?
To wie pani, to tak jak idzie się do lekarza i się mówi... Coś mi dolega. Są programy specjalistyczne, które pozwalają odzyskiwać część danych lub całe, ale to bez kontaktu z takim oprogramowaniem, to właśnie no, lekarz patrząc i słysząc tylko opis bez konkretnego badania.
To jest, każde uszkodzenie może być inne. Zasadniczo trzeba wiedzieć tak, że zawsze się da, prawie zawsze się da odczytać z takiej karty dane. Jeżeli być może my nie będziemy w stanie tego zrobić osobiście, ale są wyspecjalizowane firmy, które to robią, tylko pytanie, czy nam będzie się to opłacało finansowo, bo takie usługi odzyskiwania danych są bardzo drogie. Ogólnie, jeżeli zdjęcia są ilościowo duże, tam wiem, że najczęściej płaci się za ilość tych danych i to jest, no jeżeli sami tego nie zrobimy jakimś programem, to wtedy te firmy, no niestety słono sobie liczą za takie usługi. Tak naprawdę te nasze dane, prawdopodobnie gdybyśmy chcieli być przestępcami, to pewnie musielibyśmy około 7 razy zapisać taką kartę i wykasować, zapisać, wykasować, żeby z niej już się nie dało nic odczytać. No chyba, że jest już tak uszkodzona fizycznie, że rzeczywiście nie ma możliwości nic z taką kartą zrobić. Proszę państwa, nasz czas się kończy. Myślałem, że z pewnością nie poruszyliśmy tutaj wielu tematów.
Tak, może ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to ja się przejdę. Już podchodzę.
A ja mam nadzieję, że po prostu tą dzisiejszą naszą dyskusją udało mi się też zachęcić państwa do szerszego korzystania ze smartfonów i w ogóle jeżeli czasami nie umiemy czegoś zrobić, korzystajmy z różnego rodzaju grup dyskusyjnych, z podcastów, które znajdują się na przykład na Tyflo Podcaście i pytajmy.
Nie, ja chciałam powiedzieć właśnie, że jeśli chodzi o kartę pamięci, to z tego, co ja wiem, to w komputerach jest czytnik kart pamięci, tak? W laptopach w większości.
Tak, ale tutaj chodziło o kartę, która jest uszkodzona, z której już się normalnie nie da odczytać danych, więc troszeczkę... Oczywiście, że w komputerach, w prawie każdym komputerze jest taki czytnik, więc to tutaj nie jest problem z samym zamontowaniem karty, a z jej działaniem. Dobrze, proszę państwa, ja zachęcam państwa do pozostania na sali, chyba że państwo już zdecydowaliście wcześniej, że macie chęć posłuchać troszkę innych tematów na innych panelach. My tutaj na tej sali nadal pozostaniemy troszeczkę w temacie telefonów, ale bardziej od takiej strony właśnie już nawigacji, poruszania się, dostępności takiego tyfloświata. Dziękuję państwu.